dzisiaj jako Polska mam wrażenie, że zmagamy się z tym, o czym piszą listy właśnie w objawieniu Jana. Pięć z tych listów to są listy, które przychodzą z ostrzeżeniem, z reprymendą. Czytaliście to prawdopodobnie niedawno. Z napomnieniem. Upamiętaj się, pokutuj. Co jest twoją pierwszą miłością? Otwórz drzwi swego serca. I myślę, że Kościół dzisiaj, w sensie ogólnym w naszym kraju, potrzebuje na nowo tej zachęty, tego odświeżenia, tego przyjścia na nowo do Boga w miłości, w pierwszej miłości, w upamiętaniu, w tym ożywieniu. Kiedy czytamy poszczególne listy, widzimy, jak wiele Paweł, Piotr, Jakub i inni autorzy kierują zachęty, ostrzeżenia, napomnienia do tego, by choćby wrócić do tej pierwszej miłości. Dzisiejszy fragment, który chcę przeczytać, jest związany z pierwszym listem Piotra i parę myśli z tego listu Piotra chcę się z wami podzielić. To jest pierwszy list Piotra, 4 rozdział, od 7 wersetu. Właśnie napisany w okresie tego drugich 30 lat, bo napisany został gdzieś w 67 roku, a 2 lata później został napisany drugi list Piotra. Tak plus minus, bo trudno, różnie to podają też, ale to jest taka orientacyjna data. Drugi list Piotra jest listem, można powiedzieć, testamentem Piotra. Ten ostatni list, który on pisze tuż przed śmiercią. Ale właśnie nie z tego listu, tylko tego, który był 2 lata wcześniej napisany. 4 rozdział, od 7 wersetu do 11. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Wszystko, co czynimy, jak mówi końcówka 11 wiersza, ma uwielbiać naszego Boga. 4 myśli związane z tym przeczytanym fragmentem od 7 wersetu. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Co miał Piotr na myśli? Czy było to, niektórzy twierdzą, zburzenie Jerozolimy, które było w 70 roku? Czy powtórne przyjście? No, my myślimy raczej, czytając dzisiaj ten fragment, o przyjściu Pana. Przybliżył się koniec wszystkiego. Pomyślcie o tym, że jeśli 2000 lat temu blisko apostoł Piotr mówi o słowach, takie słowa, przybliża się koniec wszystkiego. Czym jest dzisiaj koniec czasu? Macie niezwykły tekst. Oto przyjdę wkrótce. To wkrótce, można powiedzieć, trwa tak długo, bo Ewangelia Apokalipsa, objawienie Jana w 90 roku pisana, właśnie tam są te słowa. Mija niespełna 2000 lat. Od tych słów. Czyż nasze serca nie powinny jeszcze bardziej oczekiwać przyjścia Pana i wykrzykiwać w modlitwach te słowa Maranata, przyjdź Panie Jezu? Wiecie, pamiętam i brat Jan z pewnością czasy trudne w naszych zborach, kościołach, lata 70., kiedy było łatwiej i chętniej żeśmy ten krzyk serca, Maranata, przyjdź Panie Jezu. Wiecie, czemu tak było? Jedna z przyczyn była taka, że mieliśmy trudności, że mieliśmy doświadczenia, że mieliśmy stosunkowo mało rzeczy. Dzisiaj nam jest trudniej, mamy wiele rzeczy I dzięki Bogu, że dał nam też tą dobroć taką w postaci mieszkań, domów, ogródka, samochodu. Pamiętam, że kiedy mój ojciec, którego znacie, zakupił auto, to było pierwsze auto w mojej dzielnicy w ogóle. I to auto stało się miejscem do wożenia kobiet ciężarnych na porodówkę z okolicy. I tak to się działo. A to były zaledwie lata, koniec 70., 80. Dzisiaj mamy 45, 50 lat więcej. I mamy dużo więcej. Wiecie, tak bardzo chcieliśmy tych rzeczy, tak bardzo żeśmy tęsknili, widząc ten zachód z tymi dobrociami. Dzisiaj musimy zadać sobie pytanie, czy dobrze, czy nie za bardzo żeśmy się uwikłali w posiadanie. Kochani, czy dzisiaj, innymi słowy, szczerym sercem, kiedy myślę o tym, co mam, co mógłbym stracić z tych rzeczy zewnętrznych, mogę dzisiaj powiedzieć szczerym sercem, czy możesz, bracie i siostro, Maranata, przyjdź, Panie Jezu, jestem gotowy. Nam starszym, dobiłam 60, to już mogę mówić o sobie w ten sposób. Jest to łatwiej może, nie? Bo już mamy część życia przeżytego. Ale wam młodym, Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Ale Bóg prawdziwie tworzy taką tęsknotę w naszych sercach, bo tęsknimy, co wyrażamy też w tych pieśniach, za tym górnym krajem. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Pierwsza rzecz, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Cztery rzeczy. Pierwsza, modlitwa i trzeźwość potrzebna w osobistym życiu. Modlitwa potrzebna w naszych rodzinach. Kochani, bądźmy praktyczni, kiedy zasiadamy do naszych stołów w tygodniu. Szukajmy sposobności, żeby zasiąść razem w naszych rodzinach, naszymi dziećmi. I w prosty sposób wołajmy, módlmy się do Pana. Jeśli mamy dzieci, zapytajmy ich, o co się modli, co was trapi, jaki jest dzisiaj trudny egzamin. Akurat się szkoła skończyła, ale mówię o takim codziennym życiu. Niech modlitwa jest czymś ważnym. Boję się pytać, ilu was gromadzi się na modlitewne spotkanie we wtorek. Pomyślmy nad tym, czy przypadkiem nie dołączyć do grona modlicieli. My mamy wtorki. Też nie ma nas tyle, co w niedzielę. Pewne rzeczy rozumiem, że jesteśmy często uwikłani w pracę dwuzmianową i tak dalej. Ale powiem drobne świadectwo. Znowu o ojcu. On był bardzo zajęty. Bracie Janku, ty wiesz, budowa jedna, druga, trzecia, krawiectwo, ale wtorek wypadała mu z rąk kielnia albo nożyczki krawieckie, cokolwiek miał. Dobijała godzina 17, myśmy się pakowali, jechali do zboru. Wiecie, dobrze jest takie priorytety ustalić w swoim życiu i być człowiekiem modlitwy, tej wspólnej modlitwy z dziećmi Bożymi, tej modlitwy tam w naszych domach, kiedy zasiadamy przy naszych stołach. Niech to nie musi być koniecznie tylko dziękowanie za posiłek, ale właśnie pytanie, kiedy to jest tydzień, który rozpoczynamy, czy wieczór, niedzielny wieczór, kiedy cały tydzień nowych rzeczy jest przed nami. Warto podejść do modlitwy bardziej może szczegółowo, przynosić te rzeczy naszemu Panu. Wiemy o tym, że modlitwa w życiu Pana miała niezwykłe znaczenie w życiu ludzi Bożych. To właśnie modlitwa doprowadza do trzeźwości umysłu, gdzie nie tracimy głowy, zachowujemy zdrowy rozsądek i modlitwa powoduje, że widzimy te rzeczy we właściwej perspektywie. O tym mówi ten werset. Bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Kolejny werset. Nade wszystko miejcie gorliwość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Często ten fragment jest niewłaściwie rozumiany. Myślimy, że grzech brata mamy zakryć. Nie, nie o to tu chodzi. To nie jest pretekst, by pobłażać grzechowi. Nie może to być pretekst, by uwolnić zbór czy wspólnotę przed odpowiedzialnością dyscypliny wobec osoby, która na nią zasługuje. Znaczenie tego wersetu to jest bardziej takie, że miłość potrafi wybaczyć pewne błędy i potknięcia ludzi wierzących, jeśli oni prawdziwie przychodzą do Boga w pokucie. Wiecie, często ludzie pokutują, wyznają swoje grzechy, a my, patrząc na to z zewnątrz, dalej trzymamy urazę, nie jesteśmy w stanie wybaczyć, nie jesteśmy w stanie przykryć tych przeszłych grzechów ludzi, ale jeśli oni przyszli do Zbawiciela z prośbą o pomoc i pokutę, Bóg okazuje łaskę. Miejcie gorliwą miłość jedni do drugich. Kochani, jak to jest ze mną? Dzisiaj brat ze zboru napisał mi taką informację. Mówi: lubię, kiedy bywasz na nabożeństwie. On wiedział o tym, że wyjeżdżam do Jastrzębia. I on dzisiaj usługuje słowem. Widocznie w mojej osobie gdzieś jakieś miał wsparcie, czy to w modlitwie, czy kiedy głosił słowo. Wiecie, my wszyscy głoszący potrzebujemy takiego wsparcia. Od Pana, ale też modlitewnego, od Was. To było takie miłe, że po prostu w taki prosty sposób pojawiła się miłość z jego strony. My tą miłością powinniśmy pałać jedni do drugich. Czasami bywa tak, że kogoś nie ma dłużej w zborze i przychodzimy i mówimy: Piotrek, 4 tygodnie Cię nie było.
Dwa tylko.
Dwa. Ty dwa, tak? Wiecie, jest to taka bardziej pretensja. A można to powiedzieć: Piotrek, co się z Tobą działo? Fajnie, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Dzisiaj nas budujesz słowem, modlitwą, zachętą. Wiecie, potrzebujemy tej zachęty. Oczywiście to nie znaczy, że tam, gdzie jest potrzebne napomnienie, to ono musi być powiedziane, ale w miłości. Nie wiem, co dzisiaj mnie na wspomnienia z tatą wzięło, ale wybaczcie, to jest takie spontaniczne. Tata mówił: igła z nitką. Igła, prawda. Nitka, miłość. Te dwie rzeczy muszą iść razem. Z nitką, miłością nic nie zrobimy, a igłą sprawimy tylko komuś ból. Nic nie zwiążemy, nic nie naprawimy. Myślmy o tym, kiedy przychodzimy w miłości jeden do drugiego, próbując go napomnieć. Apostoł Piotr, myśląc o tym, że zbliża się koniec wszystkiego, mówi o modlitwie. Mówi o tej modlitwie, która jest pełna roztropności, trzeźwości, ale mówi o tej gorliwej miłości, która zakrywa te grzechy. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Kochani, przy tym punkcie może chwilkę dłużej się zatrzymam. Po grecku to jest słowo filoksenos. Znaczy przyjaciel. Filo, przyjaciel, obcy. Chcę oddać taką myśl dzisiaj. To jest biblijne. Gościnność. Fajnie, bo ja zaproszę kramerów u siebie. Oni przyjadą. Nie, jestem gościnny. Owszem, jest to forma miłości w stosunku do tej rodziny, ale kiedy biblijnie jest słowo gościnność użyta, to jest przyjmowanie obcych, nieznajomych gości. Czy ja to rozumiem tak, jeśli pojawia się w moim życiu taki brat Joshua, którego nie znam, ale który potrzebuje dachu nad głową na daną chwilę, to ja mówię: bracie Joshua, może przyjedzie z obozu razem do mnie i pobyć trochę ze mną. Jedziemy w poniedziałek na następny obóz. I w ten sposób to powinno działać. Czasami działa, akurat to jest świadectwo ostatnich dni. Czasami, kiedy podchodzimy do naszego brata i siostry w zborze i mówimy: bracie, muszę byś wziął tam kogoś na obiad, ten brat mówi: ale przecież ja go nie znam. I właśnie, kochani, o to chodzi, że go nie znasz, bo jak jesteś, jak bierzesz go na gościnę, to możesz go poznać. Tak samo jak ja mogę brata poznać, który jest u mnie, mogę z nim siąść przy jednym stole, porozmawiać, dowiedzieć się, jadę z nim autem godzinę i tak dalej, i tak dalej. O to chodzi, taki jest sens biblijnego wyrażenia gościnność. Pomyślmy o tym w kontekście życia. Nasz kraj zawsze był uważany jako gościnny, kiedy przyjeżdżali bracia ze szkoły biblijnej tu. Wiecie, nasze domy zawsze otwarte. Dzisiaj minęło 30-40 lat. Chcę zadać to pytanie, czy jest tak samo? Czy jesteśmy otwarci, by przyjąć ludzi? Czy gościmy ludzi na obiad, na nocleg? Wiecie, dzisiaj jest dużo ludzi zagubionych. Stwierdzam, że kiedy jestem z młodzieżą, połowa młodzieży nie ma normalnych rodzin. Co najmniej połowa. Rozbite rodziny. Albo jest ojciec, matka, albo w ogóle nie ma nikogo. Kto ich przygarnie, jeśli nie wspólnota, kościół, ludzie, którzy okażą im miłość, którzy zabiorą ich do swoich domów. Bywają u nas czasami osoby, które nigdy wspólnie ze swoimi rodzinami nie siedziały przy jednym stole, jedząc obiad, jedząc posiłek. Nie mówiąc już o tych, których tu Piotr wspomniał. Kochani, to jest niezwykła możliwość okazać im, gdybym tu mieszkał, to ja się głoszę pierwszy, żeby tam pojechać.
Z Dzięgielowa.
Z Dzięgielowa.
No, masz blisko.
Tak?
Tak, byli też.
Tam jest samo, aha, to wiem nawet, co to za grupa jest. A jeśli jest możliwość zapraszać, otwierać nasze domy. Kochani, nasze domy nie muszą być wypucowane. Nie musi wszystko, czasami jest ktoś po nabożeństwie, kogo mamy wziąć, a nasz dom nie jest idealnie wysprzątany. Ważniejsze jest to, że okażemy tym ludziom serce, że mogą siąść przy naszych stołach. Znowu, to wszystko mi przychodzi teraz. Kiedy był pogrzeb mojego taty, przychodzą bracia z Bożej Woli, przychodzi taki brat Witold, chyba on ma na imię, i mówi: wiesz co, 40 lat temu byłem pierwszy raz u twoich rodziców na domu. To był pierwszy chrześcijański dom, jaki odwiedziłem. A ciepło, które pamiętam do dziś, wprowadziło mnie w Boże sprawy. Niedawno byłem na dwóch pogrzebach. Jeden całkowicie smutny. Pogrzeb, na którym nie uronił nikt łzy. Dziewczyna, mój wiek, miała wiele goryczy i żalu, pretensji w stosunku do swoich sąsiadów, bliskich. Efekt był taki, że została sama i umierała sama. Byłem na drugiej pogrzebie, gdzie siostra, mając 88 lat, poświęcimy. Przyszło mnóstwo sąsiadów, a wnuczek składał świadectwo. Wiecie, co on powiedział? Ujęła mnie miłość moich dziadów. Kiedy odjeżdżałem od nich z domu, a tam była trakcja kolejowa i przystanek blisko ich zamieszkania, to oni stali i machali mi cały czas na pożegnanie. To zostało w jego sercu, że on był ważny w ich życiu. Kochani, bądźmy ważni jeden dla drugiego. Kochajmy ludzi całym sercem. Pokazujmy im serdeczność, miłość. Tym filoksenos, tym nieznanym, tym, którzy się pierwszy raz pojawiają. Wiecie, u nas w zborze czasami się ktoś pojawi nowy. Mówię, bracie, siostro, przywitałeś się z tą nową osobą? Ona była ci pierwszy raz. No nie, bo ja jej nie znam. Właśnie podejdź, bracie, siostro. Okaż tą miłość, serdeczność. Jeśli jest możliwość, masz warunki, zaproś kogoś do domu. Czy miałeś jakiś wspólny obiad? Pozwalam sobie to pytanie zadać, bo nie znam waszych sytuacji dokładnie, ale taką śmiałość. Czy zaprosiłeś kogoś na jakiś poczęstunek? Czy może na jakąś kawę z ciastkiem? Spytałeś się, siostro, bracie, co u ciebie? W jaki sposób mogę się o ciebie modlić? Wiecie, dzisiaj materializm, posiadanie powoduje, że boję się, że nie ma tej gościnności już w nas, tak jak było to 40 lat temu, kiedy przyjeżdżali ludzie do naszego kraju, mówili, jesteście krajem gościnnym. Ale Kościół Jezusa Chrystusa powinien mieć te serca otwarte, jeden do drugiego. Teksty biblijne, które mówią o gościnności, tak mnóstwo jest. Pozwolę sobie zacytować parę. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność, ten Rzymian 12, 13. Czasami toczyłem takie lekkie spory doktrynalne, mówię to trochę w takim pół żartem. Czy gościnność jest darem, czy jest bardziej sposobem życia? Jeden z braci mówi, to jest dar, który masz otrzymać. Wiecie, jest w tym pewne niebezpieczeństwo. Bo jeśli masz dar, to jeden go ma, drugi nie. Czyli ja już powiedzmy, dobra, brat Janek ma dar gościnności, to on może przyjmować, a ja go nie ma. Gościnność w Biblii raczej jest pokazana jako sposób życia, jako funkcjonowanie życia. I te następne fragmenty będą o tym mówić. Ta gościnność nie musi być związana z posiadaniem wielkiego mieszkania. Mogę kogoś przyjąć w jednym małym pomieszczeniu, okazać mu miłość. Okazywanie gościnności to udział wielki w Bożym dziele. Wy, którzy planujecie kupno mieszkania albo budujecie domy, pomyślcie o tym, żeby mieć jeden pokoik dla gościa. Jest to chyba dobry pomysł, nie? Dzisiaj nasi młodzi, nawet nasze dzieci, mają pewien swoisty minimalizm, wiecie, mieć jak najmniej. Ale ja patrzę na ich mieszkanie, wchodzę i mówię, dobra, ale tu nie ma miejsca dla kogoś, kto by potrzebował to miejsce na nocleg. Myślmy o tym, w tych takich praktycznych sposobach. Wiecie, ta dawna tradycja wigilijnego stołu, wybaczcie, że o tym mówię, ale gdzieś tam pokazywała, że jest jakieś wolne miejsce. Nie, Czesław chyba napisał taką książkę nawet, wolne miejsce. Wiecie, to pokazuje gdzieś tą mentalność, że mam być gotowy na przyjęcie kogoś, kto jest w potrzebie. Myślmy o tym w tych kategoriach. To jest wielki udział w Bożym dziele. Kulturowe czynniki mogą mieć znaczenie w tym temacie. Należy je brać pod uwagę. Pierwszy Tymoteusza 3:2 to jest w kontekście starszego czy biskupa, że ma być nienaganny mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity i jest również wymieniona tutaj gościnność. Także wierzę, że i ona jest użyta również w Hebrajczyków 13:2 jest niezwykle zagadkowy ten tekst, bo mówi gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym,
przyjmowali anioły.
Możecie mieć udział w czymś takim. To jest najbardziej ciekawy fragment w kontekście spotkania aniołów z Abrahamem. Okazuje się, że jednym z trzech aniołów, kiedy czytamy pierwszą Mojżeszową 18, jest sam Pan. Widzimy tutaj wyraźnie w tej sytuacji, że ta gościnność dotyczy obcych ludzi. Pierwszy Piotra 4,9 czytany już: okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Słowo szemranie można by przetłumaczyć bez wymuszania, bez narzekania. Może mi brat starszy, wiecie, powiedzieć: Piotrze, weź dzisiaj kogoś na nocleg, a ja, wiecie, będę, ale ja tamto, 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 nie? Że jeśli jest taka sytuacja, jest taka potrzeba, to miejmy takie serce, które jest otwarte, nastawione, bez narzekania, bez wymuszania. Dom jest miejscem, gdzie odsłaniamy nasze serca, nasze mieszkania. Mówimy o tym, co robimy, co mamy. Dom miejscem, gdzie istnieje szczególna atmosfera do otwierania serca. W ogóle, jeśli się z kimś bywa dłużej, małżeństwa to wiedzą najlepiej, bo są już bardzo długo, które, czyli znamy wszystkie swoje problemy, przywary. Albo czasami, jeśli chcemy poznać brata i siostra, to wyjazdy wspólne, obozy. My taki wyjazd mamy już kolejny, do Białego Dunajca, 4-5 dni wspólne. Wiecie, w takich wspólnych byciach wiele rzeczy wychodzi, ludzie się ujawniają. I dzięki Bogu za to, bo jeśli to są nawet negatywne rzeczy, to jest ujawniane po to, żeby było korygowane przez Pana. Korygowane. Dom jest miejscem, gdzie zasiadamy przy stole. Mam nadzieję, że macie duże stoły. Nie tylko na jedzenie, ale żeby było jak najwięcej ludzi wokoło, gdzie możemy rozmawiać z Panem o naszych problemach, otwierać nasze serca. I taka myśl jeszcze: nie unikajmy gościny, gdy zapraszają nas ludzie niewierzący. To jest takie trochę patrzenie z innej strony. Są dwa przykłady na to. Pamiętacie historię na Malcie, kiedy rozbił się okręt? Paweł znajduje się na Malcie i tam jest naczelnik Publiusz. To był, można powiedzieć, poganin, nie? Który przyjmuje go. Dojdziecie pewnie do tego 28 rozdziału niebawem, czy może końcem roku. Ale tam zaczyna się Boże działanie. Paweł wchodzi w ten dom, tam zamieszkuje na ten czas. I Bóg czyni coś niezwykłego. To jest też niezwykła rzecz, móc jako dzieci Boże, które przynoszą to światło, o którym brat mówił, ten chleb, bo to nie jest tylko, że Jezus jest tym chlebem i światłem, ale również my w którymś momencie dajemy ten Boży chleb ludziom i przynosimy to Boże światło w ich domu. Skorzystajmy z tej możliwości. Korneliusz i dom przyjmujący Piotra, pamiętacie? Do tego też niedługo chyba dojdziecie w studium. Tam, gdzie zostaje Duch Święty wylany. Kochani, takie myśli, może praktyczne, do rozważenia, do przemyślenia w kontekście gościnności. I na koniec jest ta czwarta rzecz, która jest powiedziana w 10 wersecie. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Bracie, siostro, jaki masz dar? W jaki sposób możesz usłużyć Kościołowi? Jest 16 darów wymienionych w liście do Koryntian i Rzymian. Jest na przykład taki dar niesienia pomocy. Być może ktoś potrzebuje podwieźć do zboru, tak, siostry, dar pomocy. Być może starsza osoba potrzebuje pomocy w jej domu. Wiecie, to jest jedna z rzeczy. Jaki mam dar? Jaki mam dar? Czym mogę usłużyć Kościołowi? To jest poważne pytanie. Piotr nas ostrzega w kontekście nadchodzącego końca, byśmy byli sługami. Usługujcie. Co to znaczy, że jestem sługą? Że chcę usłużyć komuś. Ze względu na Pana chcę usłużyć mojemu bratu. Umywanie nóg. To, co Jezus pokazał w Ewangelii Jana 13 rozdziale, najbardziej odzwierciedla serce sługi. On, Pan, uniża się i myje nogi uczniom. To jest rdzeń służby. Wszystkie gwiazdy, ludzie, którzy przychodzą, wygłaszają nie tylko wielkie kazanie, są ludźmi sceny. Muszą się dzisiaj zastanowić, czy to jest to usługiwanie, o które naprawdę chodzi. To są dary łaski. W Bożej łasce, Boża łaska sprawia, że Bóg udziela mi darów. Być może jestem na etapie, że pytam, Panie, w jaki sposób tutaj na Cieszyńskiej, w Jastrzębiu, mogę służyć Tobie bardziej i więcej. Być może mam przyjść na Pięterką, tam wesprzeć młodzież czasami, być może mam upiec jakieś ciasto, być może mam tutaj na ogrodzie coś wspólnego zrobić. Wiecie, jest tak wiele możliwości, jeśli jesteśmy pod wpływem tego Ducha Bożego w naszym życiu. On nam będzie kierował, On chce udzielać łaskę, dary łaski każdemu z nas. I pisze, że jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski. To nie jest tak, że Paweł dostaje tylko jeden dar na całe życie, czy pół daru, wiecie, nie, Pan nie daje w takiej mierze, tylko to jest rozliczna łaska, według rozlicznej. Bóg ma tak wiele i On nas chce tym obdarzyć. I kochani, tą myślą myślę zakończę, że Bóg ma wiele dla nas. Jesteśmy na takim, a nie innym etapie historii chrześcijaństwa. Jest rok 2021. Być może wielu z nas by chciało być dziełem apostolskim, które czytamy, doświadczać wielkiego Bożego działania. Być może chcielibyśmy być za czasów Mojżesza, kiedy on prowadził swój lud. Być może byśmy chcieli być za czasów Jezusa. Nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Chcę powiedzieć, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest najlepszym miejscem, w którym mogę być. Bo tam On jest głową. I jeśli dziś Jezus Chrystus działa gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu, to przede wszystkim przez Kościół różnorodną mądrość objawia. On jest głową Kościoła, jesteśmy Jego członkami. On chce obdarzać Kościół w rozliczny sposób, według swojej wielkości, potęgi i łaski. Czasami myślę, czasami się zachowuję jak taki chrześcijanin, który wybywa na wielki ocean, powiedzmy nad Morze Bałtyk. Wielu z Was może tam dotrze w tym roku. I wiecie, patrzymy na ogrom morza. Bierzemy, wyciągamy mały naparstek z kieszeni. Wiecie, ten krawiecki naparstek. Nabieramy wodę i odchodzimy. I mówimy, cudownie, doświadczyłem Bożego bogactwa. Czasami się tak zachowujemy. Blisko 10 lat temu Bóg zaczął na nowo działać w moim życiu i mówił, że jest więcej, że jest więcej. Że możesz nie tylko ten naparstek wziąć, ale możesz wziąć całe wiadro, całą cysternę, a tak naprawdę możesz tam zostać i w tym bogactwie Chrystusowym być, w tym rozlicznych łaskach, które On daje, trwać i być i doświadczać wielkości i potęgi Boga. Bo On powiedział, że kto w Niego wierzy, z Jego wnętrza popłyną strumienie wody życia. I tego, bracia i siostry, się musimy trzymać, żeby dochodzić do tego poziomu życia, pełni życia chrześcijańskiego. Apostoł Piotr nam trochę ułatwia, podając 4 rzeczy. Tych rzeczy jest o wiele więcej. modlitwa, miłość jedni ku drugim, gościnność i dary łaski Boże, które mają być objawiane w Kościele. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Panie Boże, ja dziękuję Ci za ten zbór tutaj w Jastrzębiu Zdroju. Dziękuję Ci, że Panie też zachęcasz mnie osobiście przez wiarę braci i sióstr. Panie, proszę, abyśmy w tym wyścigu, który jest przed nami, biegli wytrwale, ciesząc się, Panie, Tobą, Twoją obecnością, Twoją pełnią, Panie. Byśmy pili z tego wielkiego oceanu w pełni,